Dobry wieczór, witam serdecznie, to jest PS TV, ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj porozmawiamy o chyba najbogatszym człowieku na świecie, przede wszystkim bardzo ważnym, przynajmniej w ostatnich latach, albo w ostatnich miesiącach. Człowiek, który pomógł Donaldowi Trumpowi wygrać, no, wydawałoby się niewygrany, niemożliwy do wygrania rejs do Białego Domu, jednak się udał. Niektórzy mówią, że to globalista i że nie warto ufać. Niektórzy mówią, że to geniusz, że to świetny biznesmen. Niektórzy mówią, że ani to, ani to. No bogaty na pewno jest. Ale jak postrzegać Ilona Muska, bo o nim dzisiaj będziemy mówili, to jest dobre pytanie. Profesor Adam Wielomski jest moim gościem w połączeniu internetowym. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. To może na początek dwie uwagi. Uwaga osobista, przepraszam za mały bałagan z tyłu, ale akurat tutaj trwa remont i nie mam innego miejsca, także od razu wszystkie komentarze, które będą na ten temat poświęcone, to od razu odrzucamy. A kwestia druga to, myślę, ważna tutaj rzecz, wymowa nazwiska. Dlatego, że my wszyscy w Polsce wymawiamy z języka angielskiego jako Elon Musk. Kolega mój, który właśnie doktorant, który się uczy języka afrykańskiego, stwierdzi, że wymawiamy źle, jest to Elon Musk. I że tak należy go poprawnie, tak, że jest myskiem, a nie maskiem.
Dobrze.
To, tak, to takie oczywiście takie dwie uwagi wstępne.
Panie profesorze, właśnie, może zacznijmy od tego, czy pana zdaniem i zdaniem, to jest moja taka robocza teza, czy pana zdaniem to, że Elon Musk, tak? Dobrze, Musk, kupił platformę Twitter i zamienił ją na X i w porównaniu do innych platform społecznościowych, ta platforma no, cechuje się dużą wolnością słowa, niepełną, ale dużą wolnością słowa w stosunku do chociażby YouTube'a czy platformy na F. Czy to pana zdaniem sprawiło, że Donald Trump wygrał wybory?
Jako politolog powiem, że to są tezy nieweryfikowalne. Dlatego, że jedynym sposobem weryfikacji tej tezy byłoby przeprowadzenie drugich wyborów obok, w których Elon Musk nie zakupiłby platformy X czy X, jak to woli wymawiać, i trzeba by porównać wyniki jednej i drugiej strony. No ja osobiście bym nie przesadzał, że to sama platforma wygrała. Gdyby to było na zasadzie jakichś tam, nie wiem, kilkuset tysięcy głosów, można by się nad tym zastanawiać, ale jednak to było tam kilka milionów głosów różnicy. Aczkolwiek na pewno bardzo mu pomógł i to nie tylko przy pomocy tej platformy, ale również warto na to zwrócić uwagę, że Musk również wpłacił na poparcie Donalda Trumpa znaczne kwoty. Przeglądałem internet, tutaj te kwoty się różnią od kilkudziesięciu milionów dolarów do stu chyba 19, bo to po prostu zależy od tego, jak jest liczone, dlatego że część pieniędzy została bezpośrednio wpłacona na kampanię Trumpa, a część na różne, dla różnych organizacji trzeciego sektora tak zwanego, które popierały kampanię Donalda Trumpa i niejako pośrednio też było to finansowanie, aczkolwiek nie oznacza to, że wszystkie te pieniądze poszły w tym celu. Także no powiedzmy, że około 100 milionów dolarów na tą kampanię wydał i myślę, że to było, no, mogło już być bardziej rozstrzygające co do tej kwestii, czy też w ogóle pewien taki miraż, że najbogatszy człowiek świata poparł, wkupił X-a jakby właściwie po to, żeby go wypromować, następnie wpłacił takie duże kwoty, gigantyczne kwoty, powiedzmy sobie szczerze, na tę kampanię. W społeczeństwie amerykańskim, gdzie jest taki no silny ten mit jeszcze od tam pucybuta do milionera, gdzieś tam jeszcze ten mit w niektórych kręgach funkcjonuje, to mogło być uwodzące, że tak znacząca postać popiera właśnie Donalda Trumpa. Ja myślę, że na przykład gdyby to było w Polsce, no i by się ktoś dowiedział, że jakiś bogacz, prawda, najbogatszy na świecie tam, nie wiem, poparł Donalda Tuska, czy Nawrockiego, czy Mencena, czy kogokolwiek innego, to by mogło działać przeciwko, bo byłaby od razu kampania, taka bym powiedział, zazdrości, że to kandydat bogaczy, ale w Stanach Zjednoczonych, jak się zdaje, ten argument nie jest chwytliwy i raczej jest to na zasadzie, że największy, najbogatszy człowiek świata, prawda, udzielił poparcia Donaldowi Trumpowi. To mówię, trudno jest to zmierzyć, jakby wszystkie te trzy elementy, czyli platforma X, wsparcie finansowe, jakby ten mit najbogatszego człowieka, który osiągnął samodzielnie sukces, myślę, że razem się połączyły, no i być może, że przechyliły szale na Donalda Trumpa, ale nie jesteśmy z tego w stanie zweryfikować z absolutną pewnością.
No dobrze, to jak postrzegać Donalda Muska? Ilona Muska, przepraszam. Jak to pan widzi? Jak to można byłoby go scharakteryzować? Globalista, miliarder, wynalazca, człowiek, który ma konkretne cele, czy człowiek, który jeśli chodzi o politykę i na przykład działanie na przyszłość świata, na przyszłość ludzkości, ma dosyć nieciekawe zamiary, no bo nawet pod naszym filmem, gdy zacząłem dzisiaj udostępniać na różnych grupach, że będziemy się tutaj, że się spotkamy, że będziemy rozmawiali na ten temat, to były bardzo takie skrajne. To globalista, to pacynka, to jest podstawiony człowiek. Jak pan to widzi?
Wszystkie wymienione cechy Elona Muska po troszku. Dlatego, że powiem tak, jest to osoba, która zrobiła gigantyczną karierę. Pamiętajmy, że jest to no de facto uciekinier, żeby nie powiedzieć prawie, że dezerter z Republiki Południowej Afryki. Uciekł, czy właściwie przeniósł się do Kanady, aby uniknąć obowiązkowej służby wojskowej. W Kanadzie gdzieś tam pracował w tartaku przy wyrębie drzewa i tak dalej, zebrał trochę pieniędzy i założył pierwszą właśnie swoją firmę komputerową, tam tworzył jakieś oprogramowanie, brał udział w tworzeniu popularnego systemu PayPal i tak dalej. I potem z pewnością mając żyłkę wynalazczą, inwencję i tak dalej, no wszedł od razu na bardzo wysoki poziom, dlatego że założył firmę zajmującą się badaniem kosmosu, tam zastąpieniem promów kosmicznych w inną tam formą komunikacji, tam dokładnie się na tym nie znam, więc nie powiem, tam jakieś falkony to się nazywa, prawda? I tutaj od razu powiem szczerze, moja lampka się zapala. Tak na ile znam warunki w całym świecie i myślę, że w Stanach Zjednoczonych też to tak wygląda, nie wierzę, żeby osobie z ulicy państwo pozwoliło, a szczególnie imigrantowi, państwo pozwoliło tak po prostu zająć się obsługą kosmosu, czyli tego terenu, na którym uważa się dosyć powszechnie, wcześniej czy później nastąpi konflikt pomiędzy różnymi mocarstwami światowymi ze względu na eksplorację kosmosu i jego zasobów surowcowych między innymi. Dlatego należy raczej przypuszczać, bo tak wyglądałoby to na całym świecie, że taka pozwolenie, żeby się tym zająć, no wymaga jakiejś formy współpracy ze służbami specjalnymi. I ja osobiście nie wierzę, że Donald Musk przez całe życie uniknął tych kontaktów. Myślę, że zajmując się kosmosem musiał taki mieć i zajmując się różnymi projektami strategicznymi, neurolinkiem i tak dalej. Myślę, że to się wszystko odbywa no, przy jakichś konsultacjach ze służbami specjalnymi, dlatego w tym sensie jest to osoba z pewnością powiązana z tak zwanym deep state'em i co do tego nie mam żadnej wątpliwości. To nie jest taka osoba z ulicy, która przyszła mit od pucy buta do nie milionera, ale miliardera, zbudowała firmę kosmiczną, zajmuje się neurolinkiem, sztuczną inteligencją i tak dalej, że to jest taka osoba zupełnie sobie niezależna. To jest po prostu niemożliwe, powiedzmy sobie to szczerze i brutalnie. Dlatego z pewnością jest to osoba powiązana z Deep State'em, która przez długi czas z Deep State'em współpracowała. Wyczytałem, przygotowując się do dzisiejszego programu, że Elon Musk sam deklarował, że głosował w 2016 na naszą ulubioną Hillarzycę Clinton, w 2020 roku głosował na Joe Bidena w poprzednich wyborach, co ciekawe, a nie na Donalda Trumpa. No i nagle coś się zmieniło, tak, mniej więcej koło 2022 roku i następuje jakby nowe odrodzenie Elona Muska. Elon Musk przeciwstawia się całej kampanii namordnikowo-szczepionkowej dosyć ostro. Sam właśnie mówi, że nie będzie żadnych preparatów niesprawdzonych przyjmował ani nikt z jego rodziny. Potem następuje poparcie Donalda Trumpa, następuje również no teraz poparcie, nie wiem, AfD, poparcie Nicola Farage'a i jego partii, tam też finansowe się mówi o tym, że chce przekazać 100 milionów dolarów na działalność tej partii. Spotyka się z Władimirem Putinem, oficjalnie mieli jedno spotkanie, zarzuca mu się, że tych spotkań było więcej, ale nikt nie umie tego udowodnić, a w każdym razie, że miał przynajmniej kilka jeszcze rozmów, być może nie osobistych, ale za pośrednictwem na przykład telefonu. Ma wielkie interesy w Chinach, wypowiada się o polityce zagranicznej Chin, między innymi popiera zjednoczenie Tajwanu z Chinami. Także z pewnością jest to bym powiedział, no, globalista z pierwszego szeregu. Aczkolwiek jest to część od mniej więcej 2022 roku, część Deep State'u, która zaczęła być krytyczna w stosunku do głównego nurtu i jego prowadzonej polityki globalistycznej. I z tego powodu część Deep State'u, taka można powiedzieć mniejsza, mniejszościowa i opozycyjna do głównego nurtu, postawiła na Donalda Trumpa. No i jakby nagle szybko obok tej części znalazł się właśnie również Elon Musk. Więc ja myślę, że to są raczej ruchy tektoniczne w Deep State'cie, których wyrazem jest poparcie Elona Muska dla Donalda Trumpa. Bo mówię, część jego pomysłów jest zupełnie globalistycznych. Zaczynając od neurolinków, znaczy to są takie trochę pomysły w stylu Harariego, prawda, które opisywałem w swojej książce o Harari. Jest zwolennikiem, to też jest ważna rzecz, jest zwolennikiem dochodu gwarantowanego, zakładając, że w niedalekiej przyszłości pracy dla ludzi nie będzie, bo przejmą ją sztuczna inteligencja i robotyzacja. Także to jest też jakby takie no, typowe dla nie wiem, programu Klausa Schwaba i Harariego i całego Światowego Forum Ekonomicznego. Także widać, no, że takich elementów znajduje się tutaj globalistycznych sporo. No i przede wszystkim warto to zwrócić uwagę, o czym być może polscy widzowie nie wiedzą. Elon Musk jest zagorzałym klimatystą. Ciągle opowiada, że program jego kolonizacji Marsa wynika właśnie z zagrożeń klimatycznych dla Ziemi, bo tutaj będzie za dużo ludzi, za dużo CO2 będą produkować. Nawet krytykował Donalda Trumpa za chęć wypowiedzenia wszystkich porozumień z Kioto klimatycznych. No i sam twierdzi, że szuka właśnie alternatywnych elektrycznych źródeł energii, które, więc stąd jest projekt samochodów Tesla elektrycznych, no, które mają na celu powstrzymanie ocieplenia klimatu. Także no wydaje się, że wiele tych elementów jest typowych dla globalizmu, dla ideologii globalizmu, przy czym są pewne elementy również, no mówię, sprzeczne z tą tendencją, dlatego uważam, że to jest taki bym powiedział boczne skrzydło tradycyjnego deep state'u amerykańskiego, które się skonfliktowało ze skrzydłem głównym, które popierało Kamala Harris.
No właśnie, jak w każdej organizacji są jakieś frakcje i w tym przypadku to jest tak naprawdę najbardziej logiczne wyjaśnienie, dlaczego jest tak, jak jest. Dlaczego na przykład za pierwszym razem Trump wygrał, bo Deep State trochę go lekceważył, za drugim razem nie dano mu wygrać, na tym za trzecim właśnie, bo pojawiły się takie osoby jak Elon Musk, które po prostu zwyczajnie stanęły po stronie Trumpa, pomimo tego, że były chociażby zamachy na życie dzisiejszego prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych. No, ale jednak globalizm jest, tak jak pan profesor wymienił. Z drugiej strony, no tutaj jak wchodzi takie, czy na przykład ten fakt, że tam syn, czy tam dziecko Elona Muska, Maska dla niektórych, po prostu uległo tej nowomowie, tudzież tym wariactwom lewackim. I on po prostu stwierdził, że nie ma zamiaru, że ten globalizm ma iść, ale bo pewnych rzeczy nie da się zastopować, ale w kierunku prawicowym bardziej niż lewicowym. Co pan o tym myśli?
Tak, być może tutaj też jego doświadczenia osobiste mają wpływ. Pamiętajmy, że córka właśnie Myska określa się jako osoba tam wielopłciowa, czy jakbyśmy to inaczej określili. To zresztą nie jest tylko kwestia jego córki, dlatego że Mysk miał wiele żon i wiele narzeczonych, nazwijmy to w ten sposób. Jedna z nich to między innymi była Amber Heard. Zresztą powiem szczerze, akurat jeśli chodzi o dziewczynę, ma bardzo dobry gust, tak sobie obejrzałem wszystkie jego obecne i były partnerki, rzeczywiście wszystkie są ładne dziewczyny. W każdym razie Amber Heard, z którą ma kilkoro dzieci, no, jest osobą, która jest biseksualna, to znaczy z osobą, która ma bardzo różne zainteresowania, raz z mężczyznami, raz z kobietami, także to też jest taką rzecz, którą warto by zwrócić uwagę. I zresztą Musk twierdzi, że to właśnie z tego powodu ich wspólne dziecko pierwsze zmarło na bezdech dziecięcy w wieku 10 tygodni, aczkolwiek nie powiedział nigdy, co jedno ma z drugim, przynajmniej ja się nie doczytałem. Także tutaj no te sprawy rodzinne są z pewnością dziwne, aczkolwiek pamiętajmy, że on sam te dziwactwa w jakiejś mierze przez wiele lat popierał. No to na przykład ta Amber Heard, przeze mnie wspomniana, sama przyznaje, że pod wpływem Elona Muska zaczęła czytać Ayn Rand i zainteresowała się libertarianizmem. To jest ciekawe, ponieważ sama wychowała się w domu katolickim, pod wpływem libertarianizmu, którym Musk ją zainteresował, straciła wiarę i została ateistką. Dzieci Elona Muska też się tak trochę dziwnie nazywają, nazwijmy to w ten sposób. Ja nie potrafię nawet wymówić ich imion, dlatego że ponieważ mają imiona takie, że ja nie wiem, jakie po prostu wymówić, bo to są, szukam właśnie tutaj, no na przykład jego syn ma na imię. Ja tylko będę czytał literki, ponieważ nie wiem, jak to wymówić. X, A, E, A, myślnik, X, właśnie dwunastka rzymska. Także ja nie wiem, jak w ogóle wymówić to imię, nie udało mi się tego znaleźć nawet w internecie, wymowę tego. Jego zresztą, jedna z jego partnerek zmieniła nawet imię, bo nazywała się Claire Boucher, kanadyjska piosenkarka, i zmieniła sobie pod jego wpływem imię Claire na pisane po francusku jako przez C, wymieniła sobie na samą literkę C, i to jeszcze, żeby było ciekawie, małą literkę. Więc no, jest to z pewnością, bym powiedział, no, pewnego rodzaju no, dziwak i oryginał. To jest zresztą tego zainteresowania właśnie tymi neurolinkami, transhumanizmem i tak dalej, to się oczywiście organicznie łączą z libertarianizmem, dlatego że pamiętajmy, iż środowiska transhumanistyczne w świecie anglosaskim narodziły się właśnie w świecie libertariańskim i narodziła się tam idea tak zwanego supermarketu transhumanistycznego, czyli będziesz sobie tak polepszał swoje organy i dodawał inne, wymieniał czy doinstalowywał, na ile cię będzie stać finansowo. Także to tutaj Musk też zdecydowanie popiera te wszystkie różne dziwactwa transhumanistyczne, przebudowy człowieka, połączenie człowieka ze sztuczną inteligencją, czyli tak zwana cyborgizacja. Także to są też te elementy, prawda, właśnie transhumanistyczne, no typowe właśnie to dla globalistów. Także ja traktuję Muska jako część establishmentu amerykańskiego, która po prostu w pewnym momencie doszła do wniosku, że ten projekt nie ma prawa się udać. I tutaj paradoksalnie właśnie genderyzm i cały ten wokeizm, ponieważ postmodernizm, sam Musk używa określenia wokeizmu w swoich postach na X-ie, no jakby być może z przyczyn osobistych nagle Musk odrzucił, potępił i uznał za element przyszłej katastrofy ludzkości, ponieważ uważa, że jego życie zakończyło się jakby jego rodzinne właśnie katastrofą między innymi z tego powodu. Także być może, że osobiste problemy też mogły wpłynąć na pewną zmianę jego poglądów. Jak mówię, on cały czas dalej jest globalistą, tylko bardziej realistycznie patrzącym na świat. To znaczy zdającym sobie sprawę z tego, że cały ten wokeizm, postmodernizm prowadzi świat do kompletnej katastrofy. Jest tutaj z pewnością również przeciwnikiem całej tej agendy takiej lewicowej, światopoglądowej, globalistycznej i tak dalej. Ale oczywiście sam jest globalistą, jest zwolennikiem wolnego rynku światowego, jednego wielkiego światowego rynku. I tutaj oczywiście też bardzo często wychodzi poza ortodoksję amerykańską, dlatego że Musk na przykład absolutnie nie chce żadnej wojny handlowej z Chinami, którą zapowiada Donald Trump. Powód banalnie prosty, ma fabryki różne w Chinach, ponieważ tam się produkuje tanio, ponieważ ma również jakąś fabrykę czy fabryki na Tajwanie, to ciekawa rzecz, popiera zjednoczenie Chin z zachowaniem autonomii administracyjnej Tajwanu, więc na Tajwanie też go przestali lubić. No i to na przykład jest kompletnie niezgodne z polityką Trumpa, podobnie jak i cały klimatyzm, który głosi, a który stanowi dla niego ideologię uzasadniającą proponowaną przez niego rewolucję technologiczną, czyli jest wprost powiązany jakby z jego zyskami jego firm. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego poparł Donalda Trumpa. Ja osobiście mam taką swoją hipotezę. No i to jest hipoteza, ponieważ w żaden sposób nie jestem w stanie jej udowodnić. A mianowicie te wszystkie projekty neurolinkowe, transhumanistyczne, one bardzo często wymagają zmian prawnych. To znaczy kwestie transhumanizmu muszą być na przykład uregulowane prawnie, dlatego że jak się połączy człowieka ze sztuczną inteligencją i dokona się tak zwanej cyborgizacji, od cyborgów, prawda, znanych z filmów science fiction, no to się pojawia na przykład problemy prawne związane ze statusem takich osób. Jakie to są problemy? To są na przykład takie problemy, że jeżeli normalna osoba ma powiedzmy IQ na poziomie, nie wiem, 100 czy 120, no to na przykład taki cyborg z neuralinkiem i wspomagany przez sztuczną inteligencję będzie miał na przykład, dajmy na to, poziom IQ 300. No i wtedy się pojawiają problemy prawne. Na przykład kwestia równości wobec prawa. To znaczy pojawia się taki problem, czy osoba o IQ 300, czyli geniusz, pamiętajmy, Einstein miał tam 170 parę podobno, a najbardziej inteligentny człowiek na świecie ma chyba 230 ileś. No to teraz się pojawia pytanie, jeśli taki geniusz, który ma IQ 300, popełni przestępstwo. To są trzy możliwości. Albo taką osobę traktować sztucznie, saportowaną inteligencją i racjonalnością. Prawnie tak jak każdego, zgodnie z zasadą równości wobec prawa, to jest pierwsza możliwość. Druga możliwość jest taka, że traktujemy, że ta osoba jest inteligentna, nieprawdopodobnie, więc miała większą świadomość popełnianego czynu, a więc należy ją traktować bardziej surowo, lub też trzecia opcja, taka osoba w ten sposób udoskonalona za tyle milionów czy miliardów dolarów nawet, jest osobą, która jest zbyt cenna dla społeczeństwa, żeby na przykład ją wsadzać do więzienia. A więc w takiej sytuacji odpowiedzialność takiej osoby powinna być mniejsza ze względu na społeczną wartość tej osoby. No i tego typu rozwiązania prawne na przykład trzeba będzie wprowadzić i tutaj Musk pewnie będzie chciał lobbować takie, które będą korzystne dla neurolinku. To za tym się prawdopodobnie pojawią zamówienia rządowe na przykład na te wszystkie pomysły kolonizacji Marsa, eksploracji kosmosu, którymi Musk się zajmuje. Inne pomysły, które on ma, to jakieś budowa takiej szybkiej sieci komunikacyjnej pod wielkimi aglomeracjami. On tam próbował to robić między innymi pod Los Angeles i San Francisco. Nie dostał ostatecznie zgód na te sieci. No i być może, że jeśli na przykład taka sieć będzie tam odpowiednio głęboko pod ziemią, no to nagle stanie się to kwestią rządu federalnego, a nie rządu stanowego. No i na przykład rząd federalny mu tam pod jakąś głębokością pozwoli coś tam wykopać, jakieś takie, nie wiem, super szybkie metro, o którym on marzy, a może nawet jeszcze to metro dofinansuje. Także ja myślę, że to dla niego jest w znacznej mierze po prostu kwestia biznesowa, popieranie Donalda Trumpa. Domyślam się, że Joe Biden i Kamala Harris nie chcieli się zgodzić na niektóre jego projekty, więc przyszedł do Donalda Trumpa i powiedział, tamci mi nie pozwalają, więc ja, prawda, tutaj jestem gotowy pana poprzeć, kupuję X-a, dam 100 milionów dolarów, ale oczekuję, że tutaj jest lista projektów, prawda, które ja przedstawię i które pan prezydent, jako przyszły prezydent, przepnie przez Izbę Reprezentantów.
To nie jest tak, że ten Musk, albo Musk, jak to woli, to jest jakieś takie przygotowanie do, bardziej łagodniejsze przygotowanie do przyszłości, przed którą i tak nie możemy ucieknąć jako ludzie, jako ludzkość. Ale z drugiej strony jest coś takiego, że Musk i Vivek Ramaswamy pokierują nowym departamentem efektywności rządu. Czyli będą jak gdyby patrzyli, to się nazywa DOGE po angielsku, który powołał Donald Trump, czyli będą patrzeć na ręce i będą jak gdyby umniejszać całą administrację państwową, tą nomenklaturę, która ponoć w Stanach Zjednoczonych jest przerośnięta, zresztą jak wszędzie, już nie mówię o Polsce. Więc tutaj jakoś tak jest to człowiek pełen sprzeczności.
Tak, ja też widzę tą pełen sprzeczności, która jest w Elonie Musku. Pamiętajmy, że departament to w Polsce, dyrektor departamentu, no to jest wysoka funkcja, ale nie jakaś bardzo. W Stanach Zjednoczonych nie ma pojęcia minister, są departamenty i dyrektor departamentu jest po prostu ministrem. I to ciekawe, sam departament, bo nie znamy jeszcze jego kształtu, zakresu kompetencji i tak dalej, ma nie wchodzi w skład rządu, ma pełnić taką funkcję nadzorczą wobec rządu. Ja się tutaj spodziewam, że to będzie właśnie Elon Musk propagować takie rozwiązania o charakterze liberalnym, żeby nie powiedzieć libertariańskim. No i oczywiście to nie jest tak, jak niektórym się libertarianom wydaje, że to można wydać rozkaz na przykład do każdego urzędu, proszę zredukować liczbę urzędników o połowę. Tu jest coś innego. Istnienie każdego urzędu i jego wielkość wynikają nie tylko z manii biurokratyzacji wszystkiego, ale wynikają również z nadmiaru ustaw. Dlatego nie da się skasować połowy urzędników, nie kasując przynajmniej połowy ustaw, rozporządzeń, których wcielaniem i nadzorowaniem urzędnicy się zajmują. Więc jeżeli Elon Musk chce osiągnąć tutaj w tej kwestii sukces, to nie tylko musi wydawać poszczególnym departamentom, czyli ministerstwom rozkazy, o ile mają zredukować liczbę urzędników, ale musi również zaprojektować zmiany prawne, polegające przede wszystkim na redukcji przepisów, czyli na takiej ustawie, która będzie miała treść następującą. Tam, nie wiem, z dniem 1, dajmy na to, września 2025 uchyla się. Tutaj jest dwukropek, no i potem 50 stron aktów prawnych wyliczonych, które są natychmiast uchylane. Także to w ten sposób musi działać. To troszeczkę, to, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Janusz Palikot w Polsce taką podobną komisję sejmową przewodniczył, to było Tanie Państwo, czy jakoś tam tak się nazywało, no i która, jak pamiętamy, nie osiągnęła niczego, poniosła spektakularną porażkę, dlatego że się okazało, że jak przychodzi do jakiejkolwiek derogacji, czyli usunięcia jakichkolwiek przepisów prawnych, no to nagle się zawsze ktoś się jakiegoś aktu prawnego bronił i się ostatecznie żadnego praktycznie nie dało, czy prawie żadnego nie udało się uchylić. Także to akurat, jeżeli Elonowi Muskowi się uda, to oczywiście będzie to rzeczą pożyteczną prawdopodobnie dla Amerykanów, aczkolwiek pamiętajcie Państwo, że mogą się tutaj znaleźć wśród tych uchylanych dokumentów również rzeczy, które są potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy najbogatszego człowieka świata, który prowadzi bardzo, bardzo wiele różnych operacji finansowo-biznesowych, no to może on również uchylać akty prawne, które jemu osobiście przeszkadzają w prowadzeniu jakichś operacji, na przykład nie wiem, w transhumanizmie czy podboju kosmosu, a również może być zainteresowany likwidacją wszelkich ograniczeń przeciwko monopolizacji gospodarki przez wielkie koncerny, ponieważ sam takie wielkie koncerny prowadzi. Także myślę, że mogą tutaj, na pewno będą z tego pozytywy, ale mogą być również negatywy korzystne dla wielkich korporacji światowych, ale Elon Musk takie korporacje z pewnością prowadzi.
No jest to ciekawy do dyskusji temat. Myślę, że będziemy go nie raz, nie dwa omawiać, panie profesorze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Adam Wielomski był moim państwa gościem w połączeniu internetowym.
Ja również serdecznie dziękuję. To była, myślę, ciekawa rozmowa o bardzo ciekawej postaci, do której pewnie będzie można wrócić na przykład na zakończenie Donalda Trumpa kadencji, dlatego że będziemy mogli za 4 lata powiedzieć, nie co deklaruje, ale kim jest i jaką politykę w rzeczywistości prowadzi Elon Musk.
No na pewno, ale będziemy, myślę, że w międzyczasie też będziemy mieli więcej materiału do omówienia, gdy się zacznie, gdy Donald Trump zostanie zaprzysiężony, no to będziemy po kilku tygodniach, po kilku miesiącach, przynajmniej nawet tygodniu, bo tak zapowiada Elon Musk i Vivek Ramaswamy, zapowiadają, że nie będą czekać, że już teraz, gdyby mogli, to by wkroczyli do akcji, że będą zmieniać.
To już czytaj, wyrzucać. Tak, akurat prawda, dlatego że wszyscy, którzy mieli do czynienia z nowo powstającymi rządami, zawsze twierdzą, przedsiębiorcy, że jeśli dany rząd w ciągu pierwszych 3 miesięcy nie skasuje różnych przepisów, nie deroguje ich, czyli nie uchyli, to potem już tego nie zrobi. Dlaczego? Dlatego, że przez pierwsze 3 miesiące następuje obsada różnych urzędów, administracji swoimi ludźmi i jak już zostaną obsadzone, to nie zostaną potem zniesione, no bo to już są koledzy. I wszystkie radykalne zmiany prawne odchudzające interwencjonizm państwa w gospodarkę trzeba przeprowadzić w ciągu 3 pierwszych miesięcy, póki jeszcze koledzy nie obsadzili urzędów i nikt nie będzie za nimi płakał.
No zobaczymy, to właśnie o to chodzi. To się zgodzę również z panem profesorem, że jeśli ma zmieniać, to od razu, a nie, że czekać na nie wiem, na gwiazdkę kolejną. Jeśli przez 3-4 miesiące nie będzie zmiany, nic z tego nie będzie i będzie kolejna podpucha medialna. Będą czymś się tłumaczyć, że tego się nie da, tamtego się nie da. No teraz nie mogą, bo Senat i Kongres jest w rękach tak zwanych republikanów, więc mogą uchwalać wszystko. I mogą zmieniać. Tym bardziej, że nastawienie, tutaj też na samo zakończenie, panie profesorze, nastawienie chyba społeczeństwa amerykańskiego jest takie, że chcą zmian tutaj i teraz.
Tak, zdecydowanie takie nastawienie społeczeństwa amerykańskiego jest. No i właśnie tak libertarianin czy radykalny liberał, najbogatszy człowiek świata, on właśnie tą zmianę do powrotu do takiej, bym powiedział, Ameryki, wolnych ludzi, wolnych obywateli, myślę, że dla wielu Amerykanów symbolizuje. I to zresztą dla samego Muska będzie miało olbrzymie znaczenie, dlatego że mówiąc wprost, jego sukces przełoży się na pewnie podwojenie jego majątku prywatnego, a jego porażka może się zakończyć na przykład jego redukcją i spadkiem wartości jego akcji na przykład o połowę. Także akurat myślę, że tutaj możemy mieć przykład osoby, która jest żywotnie finansowo zainteresowana w tym sukcesie. Miejmy nadzieję, że tak będzie.
Będziemy to obserwować, będziemy to komentować. Profesor Adam Wielomski, jeszcze raz dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.